Co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.
Witam Państwa, Elżbieta Wozowczyk-Leszko. Dzisiaj w audycji mówić będziemy o przesłuchaniach świadków i sytuacjach nadzwyczajnych z tym procesem związanych. Powiemy o przesłuchaniu w drodze pomocy prawnej, w miejscu zamieszkania, na odległość, o przesłuchaniu świadków osób pokrzywdzonych, małoletnich, niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo, niewładających językiem polskim i myślę, że jeszcze w toku naszej audycji pojawi się wiele innych wątków. Dlatego też do udziału w audycji zaprosiłam następujące osoby. Jest z nami Arkadiusz Opala, sędzia Sądu Okręgowego, wizytator do spraw cywilnych, gospodarczych, rejestrowych i egzekucyjnych. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Oraz sędzia Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, delegowany do orzekania w Sądzie Okręgowym, Paweł Jurewicz. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Pierwszy pan sędzia jest cywilistą, drugi pan sędzia karnistą. Wiemy, że to są dwie różne sprawy i dlatego też obecność panów sędziów jest w ten sposób uzasadniona. Rozpoczniemy od pewnej definicji związanej z przesłuchaniem świadków w drodze pomocy prawnej. Co to takiego jest? Panie sędzio, pan sędzia Opala.
Myślę, że przypomnijmy radiosłuchaczom, że w Polsce jest obowiązek składania zeznań przez każdego obywatela, a tylko niektóre osoby najbliższe lub w tak zwanych szczególnych sytuacjach, jak na przykład duchowny, który coś usłyszał przy spowiedzi, może odmówić składania zeznań na fakty, których się dowiedział, ale tylko na spowiedzi, bo jak ksiądz jest świadkiem wypadku drogowego, to też musi zeznawać. Więc to jest podstawowa sprawa, tak? Każdy obywatel, który dostaje wezwanie do sądu, musi się do sądu stawić i ma obowiązek złożyć zeznania.
A czy może się tak zdarzyć, że nie wiemy, że zostaliśmy przez kogoś wyznaczeni, czy powołani na świadka, albo wskazani na świadka i dostajemy tylko wezwanie do sądu i się dziwimy?
To jest mało prawdopodobne, dlatego że każdy sąd, wzywając nas do świadka, podaje informacje w tym wezwaniu, kto jest stroną. I o co toczy się ta sprawa?
W jakiej sprawie nas tam zapraszają?
Tak jest. Możemy się dziwić, że będziemy zeznawali, bo uznajemy, że my nic nie wiemy, ale jednak wiemy, kto jest powodem, kto jest pozwanym i o co się ta sprawa toczy.
Czyli ktoś nas wyznaczył na przykład bez naszej zgody, bez konsultacji
może
z nami.
Może to zrobić.
Tak, może to zrobić. I my nie możemy odmówić.
Nie możemy odmówić.
Proszę bardzo.
Jeżeli chodzi o sprawy karne, to może się zdarzyć taka sytuacja, że możemy nie kojarzyć po prostu osoby oskarżonego, a no, mamy wiedzę na temat tego zdarzenia i możemy nie pamiętać, że nawet składaliśmy kiedykolwiek zeznania w tak zwanym postępowaniu przygotowawczym, czyli tam przed policjantem czy prokuratorem w przeszłości. Ale nawet gdybyśmy takich zeznań nie składali kiedyś w postępowaniu przygotowawczym, może taka okoliczność przesłuchania tego świadka wyniknąć w toku rozprawy. Po prostu jeden ze świadków powie, że był ktoś jeszcze inny obecny w trakcie zdarzenia, na przykład wypadku drogowego, czy też kradzieży, czy też jakiegokolwiek innego tego typu zdarzenia. I wówczas rzeczywiście możemy dostać wezwanie na świadka na rozprawę, w którym będzie imię i nazwisko oskarżonego, którego kompletnie nie kojarzymy. Natomiast w takich sytuacjach no po prostu trzeba się udać do tego sądu i wtedy sąd zdecydowanie wyjaśni i dowiemy się wówczas na jaką okoliczność i po co zostaliśmy wezwani do tego sądu. Możemy też zadzwonić. W każdym wezwaniu jest zawsze numer telefonu, przynajmniej to powinno być.
W lewym górnym rogu, tak?
W lewym górnym rogu, zazwyczaj w lewym górnym rogu. Może się zdarzyć, że będzie tam też e-mail, na którego możemy napisać i na pewno dostaniemy odpowiedź. My do takiego wezwania też są dołączone odpowiednie pouczenia. I z tych pouczeń też możemy się dowiedzieć, jakie mamy prawa i uprawnienia w roli świadka, a też jak możemy doprowadzić, żeby to przesłuchanie odbyło się, można powiedzieć, dla nas w korzystnych warunkach, albo też uwzględniające naszą całą sytuację życiową i rodzinną.
Czyli ważna sprawa też jest taka, żeby odbierać przesyłki polecone. Wielokrotnie o tym mówimy. Jeśli się nie spodziewamy żadnej przesyłki z sądu, a ona przyjdzie, to po prostu ją odbierzmy.
Tak,
niezależnie od tego, co tam jest w środku.
Oczywiście. Nie można udawać, że nie ma sprawy, kiedy jest nasze wezwanie dwukrotnie awizowane, bo sąd to traktuje jako prawidłowe wezwanie. I możemy w następnej kopercie dostać grzywnę za to, że się nie stawiliśmy, mimo że nie podjęliśmy dwukrotnie awizowanego wezwania. Więc przesyłki od sądu należy odbierać. My możemy nie stawić się do sądu, usprawiedliwiając, bo wiem, w jakich okolicznościach do tego dochodzi. Jeżeli pani redaktor pozwoli, to od razu o tym powiem. Dostaję wezwanie na określony termin. Ja się spodziewam tego wezwania, ale mam już zaplanowane w czasy. Wyjazd do sanatorium, jakiś wyjazd rodzinny. Więc na wszelki wypadek nie odbiorę tej przesyłki. To jest błąd. My mamy odebrać, otworzyć przesyłkę i po prostu do sądu napisać. Proszę Wysoki Sąd o wyznaczenie innego terminu, usprawiedliwienie mojej nieobecności, ponieważ z ważnych, osobistych powodów rodzinnych, zawodowych w tym terminie stawić się nie mogę. Każdy sąd, możemy to gwarantować radiosłuchaczom, uwzględni i usprawiedliwi tą nieobecność, nie nałoży krzywny, nie będzie z tego ujemnych konsekwencji.
Proszę słuchawki na uszy. 324 22 55 i 801 327 462 to nasze numery telefonów i mamy pierwsze pytanie. Halo, dzień dobry.
Halo, witam serdecznie.
Witamy.
Tak się kłania. Ja bym zapytał tak, bo nie wiem, czy to prawda, czy nie, ale myślę, że tak. Bo można ułatwić sobie, bo na przykład dostajemy wezwanie, nie wiem, do Warszawy na 8 czy 9 rano za tydzień, gdzie na przykład poniedziałek. I przecież dojechać na 8 rano do Warszawy, to trzeba by było dzień wcześniej wyjechać. Więc wiem, że coś takiego jak jest, można napisać o przesłuchanie według miejsca zamieszkania, jak się nie jest sprawcą lub pokrzywdzonym w sprawie. Nie wiem, jak to wygląda.
Już
można
wyjaśniamy.
Można to bardziej naświetlić.
Oczywiście.
Oczywiście, jeśli chodzi o blok cywilny, to jest dokładnie tak, jak radiosłuchacz mówi. Nie musimy jeździć do sądu, jeżeli odległość z miejsca zamieszkania do sądu jest powyżej 50 kilometrów. Możemy prosić każdy sąd w kraju, żeby przesłuchał nas w miejscu naszego zamieszkania. Nazywa się to tak zwana pomoc prawna. Sąd, który prowadzi główną rozprawę, przyśle pytania do tego świadka, na przykład do Zielonej Góry z Warszawy. Tu będzie wyznaczony termin, na który się stawiamy i wszystkie pytania, które zadałby sąd w Warszawie, będą zadane w Zielonej Górze. W związku z tym rzeczywiście nie musimy tam pojechać, ale musimy zrobić to, o czym radiosłuchacz mówi, to znaczy napisać do tego sądu. Tak? Generalnie z urzędu może sąd to zrobić, natomiast radiosłuchacze mają jakby prawo dowiedzieć się, dlaczego w takim razie, skoro jest taki regulamin, sądy tak daleko wzywają. Odpowiedź jest bardzo prosta. Jest to ten dowód bezpośredni. Każdy sędzia chciałby widzieć tego świadka, kiedy będzie musiał materiał dowodowy ocenić. Więc jeżeli tylko świadek może przyjechać na drugi koniec Polski, no to jest mile widziany, ale obowiązku nie ma. Może zrobić to, co przed chwilą przedstawiłem.
Tak jak sędzia powiedział, jest to jeden z przykładów przesłuchania w drodze pomocy prawnej. Tak, to jest, tak. Proszę zapamiętać. A pan sędzia chciał jeszcze coś dodać, tak, w tej kwestii? Bo ja chciałam powiedzieć o tym, że jeżeli już się zdecydujemy na podróż chociażby do Warszawy, to czy na przykład ktoś nam zwróci koszty tej podróży i nocowania w hotelu na przykład?
Tak, w takim przypadku należałby zwrot kosztów w sytuacji, w której to wezwanie byłoby aż na tak wczesną godzinę, no to będą uzasadnione koszta, czyli uzasadnionym kosztem będzie też nocleg w tym przypadku. Z tego wszystkiego też można zadzwonić do sądu i się dowiedzieć, w jaki sposób taki wniosek złożyć. Istnieją też formularze, które są w sądzie, które należy wypełnić w takim przypadku, starając się o zwrot kosztów, tylko te koszta najpierw trzeba ponieść, tak? Czyli w tym wypadku nie będzie to wyglądało w ten sposób, że najpierw się zwrócimy, dostaniemy koszt opłacenia hotelu, czy też przejazdu,
a dopiero coś,
potem
prawda?
A konto. Tak, niestety w tym przypadku najpierw je poniesiemy, a dopiero potem dostaniemy zwrot tych kosztów. Istnieje też jeszcze możliwość, bo tu pan sędzia wspominał o jednej możliwości, czyli w drodze pomocy sądowej, ale istnieje też możliwość tak zwanej wideokonferencji. Wtedy to wygląda w ten sposób, że taki świadek stawia się na przykład w sądzie w Warszawie, gdzie będzie składał zeznania niejako przed kamerą, a my będziemy go widzieć na przykład w sądzie w Zielonej Górze i wtedy jest ta bezpośredniość zachowana dzięki urządzeniom technicznym, tylko w tym przypadku nie jest to zawsze możliwe w każdym sądzie, dlatego że tego typu pomieszczenia wideokonferencji na przykład w naszym okręgu znajdują się jedynie w sądzie okręgowym w Zielonej Górze i w sądzie rejonowym w Zielonej Górze.
I mamy kolejny telefon. Halo, dzień dobry.
A dzień dobry. Artur z Żagania. Ja tak tylko chciałbym zapytać, nie wiem, czy panowie mi odpowiedzą. Zwrot kosztów. Czy jest jakiś wyznaczony termin, kiedy, do kiedy macie sąd ma obowiązek zwrócić takie koszta, na przykład czy podróży, czy noclegu, cokolwiek?
Tak. Najpóźniej powinniśmy zgłosić takie żądanie na rozprawie, kiedy zeznajemy w charakterze świadka, ale jest jeszcze dodatkowe 3 dni po przeprowadzonej rozprawie. Natomiast ja rozumiem pytanie pana, bo zapewne chodzi o to, kiedy ta gotówka wydana wróci na pana konto. Niestety to już jest poza sądem, bo to należy do administracji, czyli do księgowości. I to trochę trwa, ale jeżeli pan nie dostanie tego w ciągu, nie wiem, 3 tygodni, miesiąca, to należy napisać po prostu skargę, bo te pieniądze powinny jak najszybciej wrócić na konto osoby, która dostała ten zwrot kosztów od sądu. Natomiast na to już jakby sądy, a konkretnie sędziowie, którzy są sprawozdawcami, wpływu nie mają. Oni przyznają te koszty i to idzie do księgowości sądu. Na księgowego niestety sąd wpływu nie ma, od tego jest dyrektor finansowy, ale jak powiedziałem, do miesiąca, nie dłużej.
Rozumiem. No bo przyznam się, powiem szczerze, że raz czekałem prawie pół roku. Tak?
No to za długo zdecydowanie. Także szkoda, że tak, że radiosłuchacz nie napisał skargi.
A to jeszcze pan sędzia chciał dodać?
Jak mógł jeszcze coś dodać i dopowiedzieć w tej kwestii, to... Jeżeli już wiemy, że będziemy się starać o zwrot takich kosztów, to warto też sobie przygotować pewne rzeczy. Jeżeli chcemy szybko tą gotówkę odzyskać, najszybciej to będzie przez konto bankowe, czyli przygotować sobie numer konta, na które byśmy chcieli, żeby te pieniądze zostały przelane. I wówczas przychodzimy już tak naprawdę przygotowani. Też jeżeli składamy na przykład wniosek o zwrot kosztów dojazdu, no to możemy policzyć też odległość, którą pokonamy. To jest dość proste przy pomocy internetu i też będziemy już dość dobrze przygotowani do złożenia takiego wniosku.
Wyliczymy wszystko tylko, żeby zainkasować tą kwotę.
Dokładnie. Tak.
Ja jeszcze bym tutaj, pani sędzio, została przy wątku wideo przesłuchania. Czy to się stosuje również w takich sytuacjach, no pan jest karnistą, to podejrzewam, że są takie sprawy, gdzie poszkodowany i sprawca no niechętnie się widzą na sali sądowej, tak? Czyli to też jest ta pomoc prawna?
Możliwości jest tak naprawdę kilka i tak naprawdę chodzi o to, żeby zapewnić też składanie tych zeznań przez tego świadka w takiej formie, żeby on nie był ani skrępowany osobą oskarżonego, ani też się nie obawiał,
no
odpowiadając, odpowiadając na pytania sądu. Najprostszą rzeczą, już pomijając jakby tą kwestię wideokonferencji, jest złożenie też, jeżeli już czujemy tak naprawdę przyjeżdżając do sądu, że nie chcemy składać tych zeznań w obecności oskarżonego, to zawsze możemy po pierwsze, tak jak mówiliśmy wcześniej, zadzwonić, napisać do sądu, już informując na wstępie o takiej sytuacji, pojawić się być może nawet wcześniej w sądzie, pójść do odpowiedniego pokoju sekretariatu, poinformować o tym naszych wątpliwościach wynikających z tego. I jeżeli sędzia będzie o tym wiedział, to na pewno postara też się wypytać i sprawdzić, czego te okoliczności dotyczą, a wówczas może podjąć decyzję o przesłuchaniu takiego świadka bez obecności oskarżonego, a to będzie wyglądało w ten sposób, że osoba oskarżonego jest wtedy wyprowadzana z sali rozpraw, zeznania składa świadek. W momencie, kiedy kończy składać te zeznania, wychodzi świadek, powraca oskarżony, któremu odczytujemy jakby te zeznania złożone przez świadka. On ma możliwość zadania też wtedy pytań, i znowu po opuszczeniu oskarżonego wraca jakby świadek, jeżeli takie pytania są, i składa dalsze zeznania. Jest też możliwość, ale to już mówię, to już wynika bardziej z możliwości technicznych, przeprowadzenia tej czynności w formie wideokonferencji, nawet realizowanej w ramach jednego sądu. Czyli świadek znajdujący się wtedy wówczas na zupełnie innej sali rozpraw, na innym piętrze, a nawet w innym budynku sądu. Tylko że no, tutaj akurat względy techniczne w większości sądów, myślę, nie będą pozwalały na przeprowadzenie takiej czynności.
Ale jest
formie.
Taka możliwość, żeby te osoby się nie widziały. I mamy kolejny telefon. Halo, dzień dobry.
Halo, dzień dobry.
Witamy.
Ja chciałbym skorzystać z tej okazji i zadać sędziom pytanie.
Proszę bardzo.
Ono dotyczy całego jakby okręgu zielonogórskiego, ale szczególnie dotyczy sędziów z Sądu Rejonowego w Żarach, którzy notorycznie odrzucają wnioski o przeprowadzenie rozpraw w postaci nagrywania dźwięku i obrazu, zarówno w sprawach karnych, jak i cywilnych. Jest to dla mnie o tyle niezrozumiałe, że stan ten trwa już kilka lat. Niedawno, bodajże 2 lata temu, został wybudowany nowy budynek Sądu Rejonowego w Żarach, a mimo to zabrakło pieniędzy na przeprowadzenie rozpraw w tym zakresie, a wystarczyło na przykład na budki, gdzie się przychodzi i tam piszczy i wykrywa się różnego rodzaju metal. Ja nie potrafię zrozumieć, dlaczego zabrakło pieniędzy na to, żeby wyposażyć salę w kamery do takiego nagrywania lub sprzęt audiowizualny. I czy to nie jest działanie w trybie ciągłym sędziów i naruszanie artykułu 231 kodeksu karnego poprzez bagatelizowanie wniosków w tym zakresie? Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Sędzia Paweł Jurewicz odpowie.
Tak naprawdę, jeżeli się dobrze przeczyta kodeks postępowania karnego, to sąd ma obowiązek nagrywania rozpraw i to każdej rozprawy, z tym, że tego nie robi ze względów technicznych. Po prostu nie wiem, czy chyba w sądzie okręgowym jest jedna sala teoretycznie spełniająca te warunki, ale tak naprawdę nie zapewniająca takiej swobody i możliwości, żeby taką rozprawę w formie nagrywania przeprowadzić. Natomiast jest możliwość nagrywania przez... Ja nie za bardzo wiem tylko, czy ten słuchacz był świadkiem w tej sprawie, czy stroną, czy też publicznością. Natomiast oskarżony na przykład, tak można powiedzieć, może złożyć wniosek o nagrywanie takiej rozprawy i jeżeli sąd nie zauważy żadnej szczególnej okoliczności, która mogłaby wpływać, no wydaje taką zgodę. No. Ze swojej strony mogę powiedzieć, że w jednej sprawie oskarżony faktycznie mi składa co każdy termin rozprawy taki wniosek i ja taki wniosek uwzględniam.
Jeśli chodzi o blok cywilny, to mogę jakby potwierdzić to, co kolega karnista powiedział, że w Polsce mamy w tej chwili obowiązek nagrywania rozpraw, ale pod warunkiem, że sale sądowe są wyposażone w ten sprzęt.
Ale to nie należy do kompetencji sędziów, żeby sędzia nakazał, żeby był taki sprzęt.
Ja jestem
sprzęt,
w tej szczęśliwej
prawda?
Sytuacji, że orzekam na sali sądowej, która jest wyposażona, wszystkie rozprawy są nagrywane, nagrywamy nawet uzasadnienia, a więc już nie doręczamy uzasadnień pisemnie, tylko strona dostaje transkrypcję i płytkę z nagraniem tego uzasadnienia. Niestety musimy jeszcze poczekać, bo w całym kraju wszystkie sale sądowe nie są wyposażone. Jest tylko jedna sytuacja, w której sąd może stroną czy świadkowi, tak jak o to pytał radiosłuchacz, odmówić, kiedy jest awaria tego sprzętu, no bo wtedy nic nie możemy zrobić. Ale my musimy się z tego tłumaczyć, dlaczego nie nagrywano rozprawy, co się stało, dlaczego informatycy natychmiast nie usunęli tej usterki, że wymagała ona większej ilości czasu na usunięcie tego. Natomiast myślę, że niedługo doczekamy się i nie będzie obywatel jakby poirytowany tym, że sąd mu odmawia, bo docelowo ministerstwo obiecuje, że każda sala rozpraw będzie wyposażona w sprzęt audio-wideo.
Ale to docelowo to nie wiemy, czy to będzie za rok, czy za 15.
Nie potrafimy powiedzieć, ponieważ opóźnienie nawet w tych salach, na których ja teraz orzekam w sądzie okręgowym, wynosiło nawet 2 lata. No ale w tej chwili mamy ten sprzęt i oczywiście nagrywamy i nawet strony nie muszą o to prosić, bo to się robi z automatu. Regulamin jest, wymaga od tego, żeby rozprawy były nagrywane.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
I wracamy do rozmowy na temat przesłuchań świadków w sytuacjach nadzwyczajnych. W studiu sędziowie Arkadiusz Opala i Paweł Jurewicz. Wrócę do wątku finansowego. Jeżeli zostajemy wezwani na świadka i pracujemy zawodowo, to czy ten czas, gdzie nie wykonujemy pracy i tracimy pieniądze, jest nam jakoś rekompensowany? Czy mamy do tego prawo, panie Pawle, panie sędzia Jurewicz?
Tak jest. Zdecydowanie mamy do tego prawo, czyli żądania zwrotu utraconego zarobku, ale aby do tego mogło dojść, czyli sąd zwrócił tą kwotę, po pierwsze musimy złożyć taki wniosek, po drugie musimy przedłożyć zaświadczenie od pracodawcy, że w tym dniu nie uzyskaliśmy wynagrodzenia za pracę. Jednakże to trzeba zaznaczyć, że kwota ta jest ograniczona ustawowo. Nie pamiętam dokładnie już co do złotówki, że tak powiem, jaka to jest wysokość, ale jest to mniej więcej około 90 zł za jeden dzień utraconego zarobku.
A jeżeli, jaką postawę przyjmuje pracodawca? Zapytam z drugiej strony, czy musi wyrazić zgodę na oddelegować tego pracownika?
Pracodawca musi usprawiedliwić nieobecność tego świadka w danym dniu i pozwolić mu jechać do sądu i złożyć zeznania. Oczywiście on nie świadczy pracy, w związku z tym nie musi mu zapłacić, dlatego ta rekompensata, o której pan sędzia Jurewicz mówił. Natomiast tutaj chcę dodać, że nie dotyczy to osób, które są zatrudnione w urzędach państwowych i samorządowych. Ponieważ na początku naszej audycji powiedzieliśmy radiosłuchaczom, że jest obowiązek składania zeznań, więc państwo nakazuje pracodawcom państwowym i samorządowym oddelegowanie sędziów tego dnia do składania tych zeznań, ale mogą otrzymać delegację, czyli zwrot kosztów podróży. Natomiast utraconego zarobku nie.
Nie. I ma, jeszcze
tylko
coś
może
po
tak krótko
dzwonią,
dodać,
tak?
Że jeżeli zachodzi taka sytuacja, że dana osoba nie jest w stanie sama przyjechać do sądu i będzie potrzeba osoby towarzyszącej, to również jemu jest taki zwrot kosztów, może być przyznany, tak?
No to jest cenna informacja. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy.
Kazimierz z tej strony. Ja mam takie pytanko, jeśli chodzi o przesyłkę nie odebraną, a odebraną. Ja miałem takie zdarzenie, no ostatnio w tamtym roku 3 miesiące byłem w szpitalu. Ja nie mam obowiązku, oczywiście chyba powiadamy od nikogo, prawda, gdzie ja jestem i tak dalej, tym bardziej, że jestem osobą samotną. No i parę lat temu miałem taki przypadek, że też byłem, prawda, ponad miesiąc w szpitalu. No i tam kupę awizów było, prawda, tak, między innymi, prawda, był pismo z ZUS-u. No i tam się dowiaduje, prawda, że zostało, prawda, przez komornika mi tam wjechał mi na moją emeryturę. Tak. No i jak to się ma do tej sprawy, jeśli, prawda, nie ma mnie w ogóle jakiś czas w tym miejscu, a awiza przychodzą, później odsyłają, to polecone do nadania.
Już staramy się odpowiedzieć. Panie sędzio.
Generalna zasada jest taka, że kilkanaście lat temu jeden z naszych obywateli, jeśli się dobrze pamiętam, z Białegostoku, zaskarżył tą decyzję do Trybunału Konstytucyjnego, właśnie podnosząc, że jedno awizowanie to za krótko, bo kiedy prowadzi jednoosobową firmę, kiedy jest osobą samotną, tak jak radiosłuchacz, i wyjedzie chociaż na krótko, no to jak ma odebrać to awizo? I Trybunał uznał, że jest to niezgodne z Konstytucją i dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem łączności wydali rozporządzenie, że musi być dwukrotne awizo, a więc te 14 dni. Natomiast jeżeli nie ma nas powyżej 14 dni, to niestety, ale każdy z nas musi o swoje sprawy zadbać, czyli poprosić albo sąsiada, tak jak w przypadku radiosłuchacza, który jest osobą samotną, albo kogoś bliskiego, który o nasze sprawy zadba, będzie reprezentował nas.
Czyli
a więc również
odbierał, żeby tam
tak jest, te awiza. Natomiast ja myślę, że można wybrnąć było z tego jeszcze w inny sposób. Ja oczywiście nie wiem, nie znam procedury, jaka tam miała miejsce, jeśli chodzi o zajęcie komornicze w przypadku ZUS-u. Natomiast gdyby radiosłuchacz został ukarany przez sąd, bo przez miesiąc się nie odzywał, to należy natychmiast napisać do sądu, kiedy ustanie przeszkoda, a więc kiedy wyszedł ze szpitala, i prosić o uchylenie tych grzywien, czy grzywny, czy dwóch grzywien, z powodu tego, że byłem nieobecny, że byłem w szpitalu.
Czyli się usprawiedliwić jednym słowem,
i robić kserokopię tego zwolnienia lekarskiego, zaświadczenia, że byłem nieobecny, że byłem hospitalizowany i nie mogłem podjąć tego awiza. Ale proszę pamiętać, że po 14 dniach nieobecności raczej każdy z nas powinien zadbać o swoje sprawy i poprosić kogoś, kto nas będzie reprezentował.
I nie wiem, czy mamy kolejny telefon. No w oczekiwaniu mamy telefon. Halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy. Już jesteśmy na antenie.
Uprzejmy dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry dla panów sędziów. Ja miałbym takie pytanie właśnie do panów sędziów. Skoro ja jako obywatel mam obowiązek odebrania listu poleconego, jaki jest obowiązek, jaki obowiązek spoczywa na instytucji, a tym bardziej na instytucji wymiaru sprawiedliwości, czyli na sądzie, a konkretnie jeżeli chodzi o odpowiedź na skargę obywatela?
Czyli jak szybko musi sąd odpowiedzieć na skargę obywatela. O to tak. Chodzi.
Mhm. Tu akurat nasz radiosłuchacz dobrze trafił, bo jako wizytator odpowiadam na skargi administracyjne kierowane do prezesów sądu, które są przekazywane wizytatorom i my tak jak robimy to wtedy w trybie KPA i radiosłuchacz powinien mieć odpowiedź od prezesa w ciągu miesiąca, czyli 30 dni.
Świetnie. No więc, panie sędzio, panie wizytatorze, proszę uprzejmie teraz mnie posłuchać. 5 lat temu złożyłem skargę na działalność komornika z Krosno-Odrzeńskiego do Wydziału Wizytacyjnego Sądu Okręgowego w Zielonej Górze i przez ostatnich 5 lat nie otrzymałem odpowiedzi. Powtarzam, nie otrzymałem odpowiedzi. Zostałem potraktowany jak szmaciarz.
Bardzo dosadnie pan to określa, natomiast nie mogę się z tym zgodzić, dlatego że nie będę ukrywał, że wizytatorem egzekucyjnym jestem od 13 lat, a więc skoro to było 5 lat temu, to musiało to przechodzić przez moje ręce. I jak pan napisze jeszcze raz teraz do mnie i powiem, jaka to była sygnatura, spróbuję ustalić, jak to się stało, że pan tej odpowiedzi nie dostał. Należało, gdyby rzeczywiście czas był taki długi, to należało albo ponaglić nas, albo napisać na sąd okręgowy skargę do Ministerstwa Sprawiedliwości i przynaglić nas. Ja ręczę, że w ciągu 30 dni na każdą skargę przez ostatnie 30 lat odpowiadałem. Nie potrafię panu odpowiedzieć. Oczywiście wiem, że jest 2 komorników w Krośnie w tej chwili. I czy była to na pana komornika, czy na panią komornik?
Na panią.
Ale to jest dla mnie to jest nie do uwierzenia, bo ta skarga powinna przejść przez moje ręce.
No więc powtarzam jeszcze raz samą odpowiedzialnością. Nie otrzymałem odpowiedzi.
No to myślę,
skarga
że tutaj...
Skarga była skierowana do Wydziału Wizytacyjnego Sądu Okręgowego w Zielonej Górze na Placu Słowiańskim. Mhm.
To myślę, że tutaj pan sędzia podpowiedział,
tak,
co trzeba zrobić i
tak.
Okazuje się, że...
Dobrze.
Dziękujemy
bardzo. Umawiamy się w ten sposób, że w ciągu po prostu najbliższej dekady, czyli 10 dni, ta skarga zostanie jeszcze raz skierowana.
Oczywiście.
Dziękujemy bardzo.
I mam nadzieję, że to na tym dostanę uzasadnioną.
Znaczy, nie bezpośrednio do mnie, tylko tak jak pan to zrobił wtedy, na wydział
wizytacyjny.
Tak, tak jest.
Dobrze.
Dziękujemy bardzo.
Do widzenia.
Różne sytuacje się zdarzają, ale jak się okazuje, tu sędziowie bardzo otwarcie mówią, można napisać skargę, można złożyć zażalenie, odwołanie, czyli nie jesteśmy jako obywatele bezradni w stosunku do instytucji. Przenieśmy się troszeczkę w tej chwili na salę sądową. Jak wygląda przesłuchanie świadków w sytuacji, kiedy na przykład osoba, która została powołana na świadka, jest małoletnia albo niepełnosprawna, albo na przykład nie mówi po polsku. Czy to są różne rzeczy?
Różne.
Tak. Na pewno różne.
Bardzo różne.
Właściwość sądu pana cywilisty, sędziego, jaka będzie? Małoletni?
Jeśli chodzi o małoletnich, to generalnie nie przesłuchujemy świadków, którzy nie mają ukończonych lat 15. Jeśli są to sprawy rodzinne, to sąd rodzinny robi to nie na salach rozpraw, tylko w specjalnych pokojach lub w pokoju sędziego. Jest takie wysłuchanie, kiedy taki małoletni, mówiąc bardzo kolokwialnie, narozrabia. Natomiast nie może taka osoba być świadkiem w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
Czyli na przykład w sprawie karnej małoletniego nie powoła pan sędzia na świadka?
W sprawie karnej
morderstwo
to troszeczkę...
jakieś i będzie świadkiem.
Znaczy w sprawie to karnej to troszeczkę inaczej,
inaczej
wygląda, można powiedzieć, generalnie zasada jest taka, że z tego dowodu, czyli takiej osoby, z takiego świadka, który nie osiągnął jeszcze wieku 15 lat, korzysta się tylko wówczas, kiedy no jest to niezwykle konieczne w danej sprawie. Natomiast kiedy już do tego dochodzi, to mamy kilka możliwości, tak? Bo to będzie zależało też od zarówno od sprawy, która się toczy, czyli od charakteru czynu, który został popełniony i zarzucony danemu oskarżonemu i wówczas mamy przesłuchać tego świadka, jak i też od wielu innych jakby sytuacji. Ale tu w pewnym momencie jest to bardzo podobne, no bo te przepisy zostały skonstruowane w ten sposób, żeby zapewnić komfort, można powiedzieć, temu osobie małoletniemu.
Bezpieczeństwo,
komfort dla takiej małoletniej osoby. Zasada jest oprócz tego, że tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z tego, to może on zeznawać z osobą przy obecności osoby opiekuna, tak?
Czyli najczęściej rodzica. Może to być rodzic, nie wiem, psycholog, ktoś taki, tak?
Oczywiście, tylko w sytuacji takiej, kiedy dobro postępowania temu nie stoi na przeszkodzie, bo może być taka sytuacja, że taka osoba będzie przesłuchiwana na opiekę związaną ze swoimi rodzicami. To wówczas nie może dojść razem z rodzicami.
Mhm.
Natomiast w pewnej kategorii przestępstw na przykład, no można taki przykład dać, znęcania, wówczas takie przesłuchanie powinno się odbyć w tak zwanym pokoju przesłuchań małoletnich. Takie pokoje znajdują się, powinny znajdować się w każdym sądzie, bądź też w obrębie działania takiego sądu. Wówczas takie przesłuchanie jest zawsze w obecności psychologa, w tym pokoju, gdzie składa taki świadek zeznania, jest obecny tylko psycholog, sędzia i ten świadek.
I mamy... Pani redaktor jednak tak? Proszę. Poruszyła jeszcze te inne sytuacje.
Ale to może za chwileczkę, okay. Panie sędzio, bo mamy tu telefon. Cierpliwie czeka słuchacz lub słuchaczka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy.
Chciałam zapytać w takiej sprawie. Mój mąż jakiś rok temu dostał wezwanie do sądu jako świadek. Ogólnie tych świadków było 5. I wszyscy stawili się tam na rozprawę, ale okazało się, że tam na pierwszej rozprawie nie doszło do ustaleń. I w czasie tego, jak gdyby trwania tego oczekiwania, zmieniliśmy adres zamieszkania. To już jest kwestia właściwie tak mniej więcej roku. Stawił się mąż na drugą rozprawę, ponieważ na ten stary adres dostaliśmy wezwanie, awizo, i po prostu doszło to awizo na nowy adres. Stawił się na drugą rozprawę i okazało się, że teraz jest, jeszcze ta sprawa była nierozwiązana i teraz jest trzecia sprawa, gdzie wszyscy czworo świadkowie dostali wezwanie, a my już niestety nie dostaliśmy awizo na ten nowy adres. Czy co teraz w takim momencie, jeśli... Po prostu powiem pani, że to chodziło o to, że brat dostał wezwanie, a my już tego wezwania nie dostaliśmy. Żeby brat był obcą osobą, to na pewno by nas nie poinformował o tym i mąż by nie wiedział, że należy jechać na tą rozprawę.
Sędzia Jurewicz odpowie.
Najprostsza rzecz, którą mogę poradzić, skoro to dotyczy brata, to na pewno brat chętnie udostępni, że tak powiem, tą pierwszą stronę wezwania, na którym będzie numer telefonu i można zadzwonić po prostu do sekretariatu i się zapytać. Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć teraz dotyczące tej sprawy, dlaczego sąd wezwał akurat 4 świadków, a 5 nie. W tej sytuacji, bo tych sytuacji może być bardzo, bardzo wiele, dlaczego akurat zrezygnował. Natomiast no, najprościej, skoro i tak pani wie o tym, w jakim to sądzie najprawdopodobniej toczy się ta sprawa i czego dotyczy, to po prostu zadzwonić.
Najważniejsze, jeżeli mogę coś pani poradzić, to, żeby, że jest pani pewna, że sąd wie o nowym waszym adresie. A z doświadczenia mogę powiedzieć, że jeżeli wie o nowym adresie, a o nowym adresie niestety mąż miał obowiązek poinformować, kiedy dostał pierwsze wezwanie, dostał takie obszerne pouczenie, że świadek ma obowiązek powiadomić sąd o zmianie miejsca zamieszkania. Więc jeżeli tego mąż nie zrobił, to te awiza będą dalej szły na stary adres, no bo skąd ma sąd wiedzieć? No natomiast właśnie... ja pani uprzedzę i powiem, co się mogło wydarzyć, dlaczego mąż nie dostał wezwania. Jedna ze stron, która wnioskowała, mogła zrezygnować z przesłuchania męża w charakterze świadka. I to byłaby taka najprostsza sytuacja życiowa, w której mimo, że 4 razy był wezwany, ale nie udało się go przesłuchać, już teraz nie będzie słuchany, bo ten, który wnioskował o przesłuchanie męża, nie chce już, żeby był słuchany. Sąd w procesie cywilnym nie musi wzywać świadka, kiedy strona tego nie chce.
Dobrze,
czyli najlepiej zadzwonić do sądu.
Tylko chciałam, przepraszam bardzo, proszę bo bardzo. Chciałam tylko ten temat pociągnąć. A teraz na przykład, jeśli piątka tych ludzi by się nie znała, są to obcy ludzie. Jeśli ja nie dostałam wezwania, czy mi grozi na przykład temu mojemu mężowi kara za to, że on się nie stawi, a adres, powiem szczerze, że już podaliśmy nowy, już dawno.
Nie grozi kara. Jeżeli sąd się pomyli i państwo podaliście nowy sąd, a sekretariat sądu zawini i wyśle na stary, państwu nic nie grozi. To jest wina sądu i sąd musi usprawiedliwić taką nieobecność świadka.
A nawet jeżeli doszłoby do rzeczywiście ukarania, czyli wydania postanowienia o ukaraniu, to sąd uchyli takie postanowienie.
Aha, czy pani jest zadowolona z tej odpowiedzi?
Myślę, dziękujemy. Że tak, bardzo dziękuję.
Dziękuję, ale to myślę, że pani poruszyła bardzo ciekawe wątki, także to dzisiaj z tej audycji, tak jak powiedziałam, same wątki się od naszych słuchaczy pojawiają nowe. Ale wracamy do przesłuchania osób specyficznych.
Kolejna sytuacja, którą pani redaktor poruszyła, to cudzoziemiec. Oczywiście jesteśmy w Polsce i nawet gdyby wszystkie strony, łącznie z sądem, znały język obcy, rozprawa przed sądem polskim musi się toczyć po polsku. Zatem każdy świadek, cudzoziemiec nieznający języka polskiego, nie władający językiem polskim, będzie słuchany przy pomocy tłumacza przysięgłego. Tutaj radiosłuchacze muszą pamiętać, że jeżeli będą wnioskowali o świadka, który włada językiem bardzo rzadkim, na przykład duńskim, to na przykład w Okręgu Zielonogórskim nie mamy tłumacza przysięgłego języka duńskiego i sądy zielonogórskie, czy naszego okręgu ogólnie mówiąc, muszą go sprowadzić z Poznania, z Wrocławia, a zatem trzeba odpowiednio szybko uprzedzić sąd, że zawnioskowany świadek to Duńczyk, który nie mówi po polsku, bo niestety nie wszystkie języki są znane również na przykład zielonogórzanom i nie mamy tłumaczy przysięgłych języka duńskiego, chińskiego czy fińskiego. Więc proszę pamiętać, że wtedy jest to dodatkowy koszt, bo tłumacz przysięgły oczywiście musi mieć również wynagrodzenie za to. Płaci za to strona, ale rozprawa musi się toczyć w języku polskim.
I mamy kolejne pytanie. Halo?
Jestem na antenie?
Tak, jesteśmy na antenie.
A, dzień dobry, witam. Ja mam takie pytanko. Ja w 2013 roku miałem zajęte konto przez komornika na wniosek sądu w Międzyrzeczu. Dlaczego nastąpiło to zajęcie? Nastąpiło to zajęcie w taki sposób, że sąd moim zdaniem nie dokonał pewnych swoich obowiązków, a mianowicie cały czas korespondencja przychodziła pod błędny adres. Błędny adres. I moim zdaniem poczta zwracała do sądu ten błędny adres z nagłówkiem nie ma takiego adresu, a mimo to sąd nakazał, wydał wyrok na zajęcie mojego konta komornikowi w Wołominie. Pytanie moje, czy sąd dokonał wszelkich swoich powinności, czynności, wydając ten wyrok? Czy trudno było sprawdzić mój dokładny adres po numerze PESEL?
Odpowiedź jest bardzo prosta. A priori zakładam, że to, co pan mówi, jest prawdziwe. Wtedy decyzja sądu była błędna. My możemy przyjąć za prawidłowe wezwanie tylko taką informację od Poczty Polskiej, która brzmi awizo, dwukrotne awizo nie podjęte zostało w terminie. Jeżeli na zwrotnym poświadczeniu jest informacja taką, o której mówi radiosłuchacz, pod takim adresem taki obywatel nie mieszka albo nie ma w ogóle takiego adresu, sąd nie może nadać w sposób prawidłowy biegu, tylko zobowiązuje stronę do podania aktualnego adresu tego świadka. Natomiast słuchacz pyta, czy z urzędu to robimy. Nie, nie robimy tego z urzędu. To strona, która wnioskuje o świadka, ma obowiązek podać sądowi adres zamieszkania. Dalej, jeżeli nie można ustalić adresu świadka lub strony, bo dla świadka się tego nie robi, to procedury przewidują możliwość reprezentowania interesów strony przez ustanowionego kuratora dla nieobecnych. Na przykład teraz mamy tą wolność podróżowania i strona wyjechała, nie wiem, do Holandii. Nie wiemy, gdzie mieszka. Nie znamy jego adresu. Jego interesy może reprezentować kurator, natomiast świadka adres musi ustalić ten, kto wnioskuje o jego przesłuchanie. Nie chcę oczywiście posądzać radiosłuchacza, że mu podaje nieprawdę, natomiast jeżeli jest tak, jak mówi, sąd w Międzyrzeczu popełnił błąd, nie wolno mu było przyjąć za wiarygodną informację, że taki tutaj nie mieszka i nadać sprawie bieg.
Wszystkie dokumenty, właśnie słucham tej audycji i pofatygowałem się na górę do pokoju po te dokumenty i mam tu wszystkie dokumenty przed sobą. Mam na przykład zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego i zakazie wypłat. Jest podane moje nazwisko, jest podany dokładny adres, ale jest dokładny PESEL, ale jest zły adres. Ja kiedyś mieszkałem w tej miejscowości, gdzie podali ulicę tej miejscowości, co teraz mieszka.
Ja rozumiem radiosłuchacza, więc pani redaktor jakby już wyręczyła nas i powiedziała, co nasz radiosłuchacz może zrobić. Wtedy, kiedy miał zajęcie, nie wiedząc nic o tym, bo informacje do niego nie docierały, powinien po prostu napisać skargę.
To panu pozostaje.
Zrobiłem to. Sprawa została wyjaśniona. Tutaj dostałem przeprosiny od tej firmy.
To bardzo się cieszymy.
No ale to ciekawy przypadek nam pan podał, że takie też...
Ale to, no, tak? Mnie to zastanawia takie coś, że sąd swoją szczególnością powinien wykazać swoją dużą troskę, szczególność z racji wykonywanego swojego zawodu. Jeżeli był numer PESEL, ja przypuszczam, że poczta odesłała z powrotem wiadomość do sądu z napisem: nie ma takiego adresu, bo takiego adresu nie ma, nie istnieje.
Ale widzimy, że sytuacja...
Mimo wszystko wydał wyrok skazujący mnie, czyli wydał komornikowi
tytuł egzekucyjny.
Polecenie, że może mi zająć konto.
To dziękujemy panu za ten przykład. Zakończyła się sprawa ostatecznie chyba dobrze, ale no może nie powinno w ogóle nic takiego nastąpić. Ale ta procedura skargi... No nie mówię, że zachęcam, ale jest wykonalna. I jeszcze może zdążymy omówić...
Tak, mamy kolejny przykład, kiedy świadek do sądu się nie może stawić, ponieważ jest obłożnie chory. Lub na przykład mamy jeszcze jedną sytuację, nie wiem, czy zdążymy, bo na przykład nie mówi, tak?
Albo na przykład sprawa o ubezwłasnowolnienie, panie sędzio, myślę, że to jest ważne.
Oczywiście.
To mamy 4 minutki.
W takim razie jeszcze tylko o tej sytuacji. W przypadku ubezwłasnowolnienia naszego członka rodziny, przedstawiciele ustawowi, czy rodzina najbliższa, która się tego domaga, nie może przyjechać do sądu z taką osobą, bo jest obłożnie chora. Często leży w hospicjum, nie mówi już, nie można się z nią porozumieć. To mimo, że przepisy nakładają obowiązek, by sąd bezpośrednio spotkał się z taką osobą, dokonuje się tak zwanej wyjazdu do świadka. W drodze pomocy prawnej jest wydelegowany sędzia, ponieważ dwie ekspertyzy biegłych sądowych z udziałem prokuratora nie wystarczą. Sąd jedzie do takiej osoby. I chciałbym, żeby radiosłuchacze wykorzystali tą informację, że również jest to możliwe do przesłuchania świadka. Jeżeli on nie może się stawić do sądu, sąd przyjedzie nawet do miejsca zamieszkania i przesłucha, zrobi protokół i przeprowadzi ten dowód w szpitalu, w miejscu zamieszkania, w hospicjum, czy jeszcze w innym miejscu odosobnienia.
I to jest istotne, bo różne sytuacje przecież zdarzają. A jeszcze pan sędzia ze swojego doświadczenia może przytoczy nam jakiś spektakularny przykład przesłuchania świadka na sali. Jako ciekawostkę może.
Mogę dodać tylko jeszcze do tego, że zawsze, kiedy są takie sytuacje szczególne z naszej strony, czyli sąd nie musi wiedzieć, że dana osoba jest głucha, niewidoma,
Albo niepełnosprawna intelektualnie, na przykład.
To zawsze należy zadzwonić, napisać i poinformować o tym sąd już przy przesłuchaniu. Pani redaktor, przed audycją już rozmawialiśmy, wiem, o co chodzi z tym pytaniem. Należy też się stawić do sądu w sposób, który będzie umożliwiać przesłuchanie takiej osoby. Ta sytuacja to dotyczyła akurat kobiety, która stawiła się do sądu z małym dzieckiem i to dzieckiem poniżej roku i nie było innego opiekuna dla takiego dziecka. No i nie można przesłuchać takiego świadka w tej sytuacji.
Matka z dzieckiem na ręku. Czyli co robi wtedy sąd?
Musi zmienić termin przesłuchania, czyli niestety nie ma innej możliwości w takim przypadku. Należy też pamiętać o tym, że stawiając się w sądzie, zeznajemy jednak i musimy tą dozę skupienia poświęcić i uwagi, żeby nie być rozproszonym. No, to jest jednak często sytuacja poważna dla wielu osób, także w sprawie cywilnej, jak i karnej, więc musimy przyjść na tyle przygotowani, żeby złożyć naprawdę dobre zeznania, tak?
Proszę sobie wyobrazić, co by się działo, gdyby to dzieciątko zaczęło nagle na sali płakać.
Tak, albo domagać się zabawy. Ja myślę, że jeśli panowie sędziowie znajdą czas, zrobimy część drugą tej audycji, bo nie wszystko zdążyliśmy omówić. Pytania tu widzę, że ciągle nadchodzą, ale dzisiaj już musimy skończyć. Ja tylko chciałabym podkreślić, że sędziowie również biorą udział w programie edukacyjnym dla młodzieży. Sędzia Paweł Jurewicz jest prezesem Zielonogórskiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Justitia i takie warsztaty z młodzieżą prowadzicie.
Znaczy ta akcja,
30 sekund.
Akcja skierowana jest do uczniów liceum ogólnokształcących w całym okręgu działania Sądu Okręgowego w Zielonej Górze. Jest to przy współudziale prezesów sądów rejonowych, jak i prezesa sądu okręgowego. I polega to na cyklu spotkań około 10 lekcji z każdą klasą, która ma zapewnić, że tak powiem, ten wstęp w dorosłość, tak? Żeby te osoby miały możliwość, że tak powiem, i pewność siebie w podejmowaniu różnych w przyszłości decyzji i też, żeby nie były zaskoczone pewnymi rzeczami, tak?
Zależy nam na tym, żeby Państwo jak najwięcej wiedzieli, mieli wiedzy z zakresu prawa, bo nieznajomość prawa szkodzi. Myślę, że tutaj w wielu przypadkach nam właśnie ta paremia łacińska się sprawdza. Za dzisiejsze spotkanie bardzo dziękuję. Moim gościem był Arkadiusz Opala, sędzia Sądu Okręgowego, wizytator do spraw cywilnych, gospodarczych, rejestrowych i egzekucyjnych oraz sędzia Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, delegowany do orzekania w Sądzie Okręgowym, Paweł Jurewicz.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.